niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Już niedługo zakończymy rocznicowe wspomnienia o chrzcie Polski. Trzeba się zatem śpieszyć, aby nie przegapić tego ważnego tematu rozważań. Analizowano do tej pory rozmaite aspekty chrztu Polski, ale zazwyczaj pomija się jego aspekt prawny. To przeoczenie czy zaniedbanie jest wpierw przejawem współczesnego kryzysu myślenia o prawie. Nie mamy dzisiaj problemu z techniką, ale mamy problemy z prawie wszystkim innym, także z rozumieniem prawa, na co zwracają uwagę wpierw sami prawnicy. Rzutuje to jednak negatywnie na nasz sposób myślenia i postępowania. Prawo stanowione, pisane i niepisane jest bowiem jednym z naszych wychowawców. Kształtuje nasze myślenie i postępowanie. Albo zatem prawo pomaga rozwojowi naszej rozumności, a zatem wolności, albo prawo paraliżuje naszą rozumność i wolność jakimś zawartym w sobie kłamstwem na temat człowieka. Czy zatem Chrzest Polski wprowadził nas w pozytywną wychowawczo sytuację prawną i dzięki temu wyraźnie rozwijaliśmy się pod względem naszego człowieczeństwa? Jeden z polskich współczesnych, wybitnych historyków prawa szczególnie się zasłużył dla promocji formuły słownej pokazującej najprecyzyjniej istotę polskiego prawa, przynajmniej pierwszego etapu naszej historii, czyli etapu naszego rozwoju. Później był etap regresu i odbudowywania naszej narodowej tożsamości. O prawnej tożsamości Polski stanowi formuła in Polonia lex est rex, czyli w Polsce prawo jest królem, a nie król jest prawem. Oto zatem prawny owoc chrztu Polski. Tylko Polska w dziejach średniowiecznej i nowożytnej Europy była państwem, w którym prawo było królem. Prawie wszędzie służyła się natomiast tyrania, bo władcy uważali się za stojących ponad prawem. Jaki jest sens tej formuły? Prawo jest królem i dlaczego ocenić należy pozytywnie ten system prawny, zrodzony w Polsce nie tylko mocą chrztu, ale także mocą naszej współpracy z łaską. Już widać, że w tym felietonie mogę tylko rozpocząć rozważanie o specyfice polskiego prawa na pierwszym etapie rozwoju naszych dziejów. Co to są zatem rządy prawa, które są specjalnością Polski, przynajmniej u jej początku? Zazwyczaj się nie zauważa, że był to ideał greckiej, czy precyzyjniej mówiąc, ateńskiej polityki w czasach jej świetności. Rządy prawa postulował Pindar, wybitny grecki poeta, zaliczany przez znawców do najściślejszej światowej czołówki poetów. Tę wypowiedź Pindara uwiecznił nam Platon w Gorgiaszu, a naukowe sformułowanie znalazła ona u Arystotelesa w jego słynnym powiedzeniu, że lepiej, aby rządziły prawa niż jakiś człowiek. Rządy prawa to rządy niezależnej od człowieka prawdy o dobru, zdolnej do czytania przez ludzki rozum i zobowiązującej do określonego działania na ludzkim poziomie. Chrzest Polski wprowadził nas zatem w owe rządy prawa, czy też królestwo prawdy, o którym usłyszał Piłat od Jezusa. Ale chrzest nigdy nie dokonuje się bez odpowiedniego podłoża. Bez tego gruntu chrzest się nie przyjmuje, nie zapuści korzenia w ludzkim życiu. Dlatego też błogosławiony Wincenty Kadłubek, profesor Uniwersytetu w Paryżu i chyba w Bolonii, szkicuje nam w swojej pierwszej polskiej historii także jej legendarną prehistorię. Mamy w niej i zmagania się Polaków z Aleksandrem Wielkim, jak i legionami Juliusza Cezara. Po co? Czy nie dlatego, żeby nam pokazać włączenie polskich dziejów w światową historię? Homer, Sokrates, Platon, Eurypides, Arystoteles, Wergiliusz, Cyceron to nasi duchowi przodkowie. Ich dzieło intelektualne otrzymaliśmy jako spadek i zadanie. Wygląda na to, że po załamaniu się tej cywilizacji grecko-rzymskiej, dopiero Polska Piastów podjęła w pełni i zwycięsko polityczne dziedzictwo cywilizacji rozumu, z którą połączyło się chrześcijaństwo. Polscy historycy średniowiecza zdumiewają się nie tylko znajomością cywilizacji grecko-rzymskiej przez biskupa Wincentego, ale jego wręcz zauroczeniem, cudownością tej przedchrześcijańskiej cywilizacji. To tylko dzisiaj słuchacze jakby mrużą oczy lub zasypiają, kiedy słyszą o Sokratesie, Platonie, Arystotelesie. Chyba zatem z naszym rozumieniem chrześcijaństwa jest coś nie tak, jeżeli obojętni jesteśmy na cywilizację grecko-rzymską, z którą chrześcijaństwo zechciało się połączyć. Ale tym najbliższym korzeniem chrześcijańskiej Polski, według błogosławionego Wincentego, jest prawodawstwo księcia Kraka. W tej opowieści śmieją się tylko uczeni głupcy z XIX stulecia, współcześni nam polscy historycy prawa, przynajmniej niektórzy, już traktują poważnie tę legendę. Dla dziejów każdego narodu ważna jest akceptowana legenda jej powstania. Jeśli na przykład starożytni Rzymianie zechcieli się wywodzić od Trojan, to tylko dlatego, że chodziło tutaj o dwóch najlepszych Trojan, oszczędzonych przez Greków dlatego, że byli sprawiedliwymi. Obydwaj Trojanie nie zgadzali się na porwanie Heleny. Rzymianie byli z nich dumni. Pobudza zatem naszą narodową dumę błogosławiony Wincenty opowieścią o pierwszym naszym prawodawcy, czyli księciu Kraku. Nie nakazywał on grabić i mordować, ale rozumiał, że władca musi być na najwyższym moralnym poziomie. Przypisywał on władcy konieczność posiadania moralnych cnót na czele ze sławioną przez Arystotelesa wielkodusznością. Legenda nie tylko piękna, ale i pouczająca, także nam współczesna. Przykro słuchać niektórych naszych rządzących, jakby nierozumiejących, że nigdy nie należy zabijać nienarodzonych. Czy zatem w Polsce, nam współczesnej, dalej naszą naczelną zasadą prawną jest zasada naszych przodków lex est rex. Szczęść Boże!